Cześć, witajcie, dzisiaj mamy 23 października, witam się z wami Odin,
Bizon
i Cialny,
czyli ekipa DualShock Podcast w kolejnym odcinku naszej serii podcastów, a dzisiejszymi tematami są Assassin's Creed, następnie temat nieoczekiwany, temat niezapowiedziany, czyli Project Zomboid. Później porozmawiamy na temat świetnie wyglądającego Saints Row, a na sam koniec o Modern Warfare kontra Battlefield 3. Porównanie, które chyba już zagościło na stałe w naszym podcaście.
To się ciągnie.
Ale nie możemy tego nie zrobić, dlatego że jest dużo do omawiania, tak więc zapraszamy Was na słuchowisko i życzymy dobrej zabawy.
Okej, no to nasz pierwszy temat dzisiaj, czyli Assassin's Creed Revelations, a dokładniej no, do tego tematu, żeby w ogóle go zacząć, skłonił nas najnowszy trailer. I ja mam trochę problem z Assassin's Creed Revelations, tak jak mam, tak samo miałem problem z Brotherhood, bo z jednej strony chciałbym karcić Ubisoft za to, że robią kolejne klony Assassina drugiego, ale z drugiej strony ta seria jakoś tak do mnie uderza i jej gameplay swobodny i pozwalający na dużą różnorodność tak mi się podoba, że patrzę na ten trailer i podoba mi się. Ja nie mam tej grze za dużo do zarzucenia i chciałbym już Assassin's Creed 3, ale jak na to patrzę, no to nie mam nic przeciwko graniu Revelations. Ja czekam na to, nie wiem skąd mi się to bierze, ale ta gra jest po prostu dla mnie.
Ale wiesz co, osobnym tematem byłoby w ogóle pogadanie na temat tego, dlaczego to nazywa się Revelations, a nie Assassin's Creed 3. Czy dwójka oddzielała się jakoś od jedynki w tak znaczny sposób, że zasłużyła na miano dwójki, natomiast Revelations tą trójką być nie może, dlatego że czegoś nie pożada, ja szczerze powiedziawszy nie wiem, ale na przykład to, co dla mnie jest tutaj bardzo dużym pozytywem i wielkim plusem, kiedy oglądam ten trailer, to jest fakt, że powraca bractwo, czyli to, czego mi najbardziej brakowało po Brotherhoodzie, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że w Revelations tego bractwa nie będzie, czyli to bractwo właśnie, które Ezio Auditore sobie założył i mógł sterować, czy też wysyłać tych swoich asasynów na różne misje i też wykorzystywać ich do pomocy w trakcie wykonywania swoich własnych. Na trailerze widać, że on jednym ruchem ręki wzywa jednego ze swoich członków bractwa i oni mu pomagają, zabijając jakiegoś człowieka i na przykład dla mnie to jest ogromny plus, tak jak już powiedziałem, bo mi się to chyba najbardziej podobało w Brotherhoodzie i gdyby tego nie było w Revelations, to ja uważałbym, że to był krok wstecz.
Ale wiesz, ja ostatnio też widziałem trailer czy też prezentację jakiegoś twórcy z Ubisoftu, gdzie był pokazany ten dodatkowy, jakiś nowy specjalny tryb w Assassin's Creed Revelations, gdzie mamy taki tower defense, że Ezio stoi na jakiejś wieży i rozplanowywuje na przykład, że tu mają stać łucznicy, tu mają być jakieś zapory i odpierają ataki wrogów. Nie wiem, czy to widziałeś, ale gdzieś nie. To ostatnio wygrzebałem. Teraz mi się przypomniało. Głupi, gdyby mi się przypomniało wcześniej, to bym to znalazł, ale ty powiedziałeś o tym bractwie. Także jest w tej grze też element taki, że w pewnych momentach chyba włącza się taka jakby minigra, która jest trochę strategią, gdzie właśnie sterujemy tym naszym bractwem, patrząc z góry jako Ezio, więc no to jest rozwijane cały czas. My myśleliśmy na początku, że nie będzie tego bractwa, że Ezio będzie sam, jednak nie, powraca bractwo, więc pielęgnujemy to, co było w poprzednich częściach, dopracowujemy to, więc wszystko idzie na plus.
Dobrze, że chcą kontynuować to, no bo ja akurat no, w Assassin's Creed'a nie grałem, ale słyszałem o tym bractwie akurat dużo dobrych rzeczy, nieważne skąd. A tak jak właśnie mówiliście, jeżeli tego miałoby nie być, no to byłoby ciężko. Ale powiem wam szczerze, tak z innej beczki, bardzo zainteresował mnie Assassin's Creed, o czym Bizon przed chwilą powiedziałeś, Tower Defense Edition. Ja uwielbiam tego typu gry na wszystkich możliwych platformach i cholera, może to będzie ta karta przetargowa, która przyciągnie mnie w końcu do Assassin's Creed'a, osoby, która zbytnio na takie tematy nie patrzyła. A też trochę inaczej, nie zauważyliście, że teraz w tych najlepszych trailerach zawsze musi być jakiś przester w ścieżce dźwiękowej?
Tak, to jest zaczęło się od Battlefielda, przeszło na Modern Warfare i teraz już też Assassin's Creed. Ale ja tutaj prośba do Akiego, bo mi się wydaje, że ty to gdzieś znajdziesz i do wersji wideo proszę dołącz gdzieś ten Tower Defense, bo teraz już jest na to za późno i możecie mnie zlać w pysk, ale to gdzieś jest w internecie, więc jak możesz to wrzuć po prostu, żeby każdy mógł zobaczyć.
Okej, ale pomijając już to, czy jest przester, czy nie jest przester, ja mam jeszcze taką jedną wielką nadzieję, A no, wiąże się ona z tym, że po raz drugi ostatnio skończyłem właśnie Assassin's Creed drugą część i ta końcowa walka z Rodrigo Borgią, uwaga, spoiler, jest po prostu tragiczna. Ona polega na tym, że my bijemy się z nim na pięści, a w momencie, w którym ja już siedząc na krawędzi tego swojego fotela stwierdziłem, ja pierniczę, za chwilę będzie się coś działo, okazuje się, że nie, że ja mu po prostu obijam twarz i on robi nie, och. A Ezio robi request canon patchie, nie zabija go w ogóle, tylko mówi tak, teraz już na zawsze będziesz wspominał ten dzień i to tyle. I tak właśnie się kończy Assassin's Creed 2, więc jeśli Revelations będzie robił to samo, albo w jakikolwiek sposób będzie próbował powrócić do tego takiego Deus Ex Machina, nagle pojawia się coś, co o czym wcześniej nikt nie słyszał, nikt nie wiedział i to pięknie wypełnia zakończenie gry, no to w tym momencie ja będę ogromnie zawiedziony, bo my wszyscy wiemy, że Revelations będzie jednak takim wielkim podsumowaniem tej serii. Jeśli nawet nie zamknie wszystkich wątków, to na pewno zmusi wielu graczy do tego, aby już zakończyć te dywagacje na temat tego, jak Altair albo jak Ezio się zachowywał wtedy, kiedy tych gier nie było i kiedy one nie obejmowały czasowo ich życia. Więc jeśli Revelations zrobi coś takiego, jak zrobiła dwójka, a boję się, że zrobi, zresztą ostatnio czytałem, że Jade Raymond się wypowiedziała coś na temat Assassin's Creed'ów, więc jak ona coś w ogóle mówi na temat Assassin's Creed'ów, to można się bać, więc ja mam nadzieję, nie? Ale
tak, czuję, mamy nadzieję.
Tak, ale czuję, że dostanę dokładnie to, czego nie chcę dostać, czego się boję.
No okej, Odin, to ja jeszcze coś dodam do tego, co powiedziałeś. Ty mówisz, że chciałbyś, żeby te wątki były pozamykane. Ja myślę, że oni zamkną wątki Ezio i Altaira jakoś w tej grze i dadzą nam już pole do popisu, żeby w Assassin's Creed 3 zrobić coś nowego, zupełnie odmiennego. Ale podobno zakończenie, tam któryś deweloper wypowiadał się, że zakończenie Revelations wprost mówi, o czym będzie opowiadać Assassin's Creed 3 i w jakich czasach będzie się działo.
Będziesz dalej lał typa po mordzie.
Więc nie będzie. To nie będzie tak jak Assassin's Creed 1, że kończysz i wiesz, nie wiadomo, gdzie będzie się rozgrywać akcja następnej części, tylko podobno Revelations daje ci podpowiedź, gdzie będzie się rozgrywać akcja.
Ja mam hinta małego, czyli całą trzecią część będziemy biegać z Lucy od lekarza do lekarza. Panie, ja diabło, mu nawet krwawę się tutaj ma! I oni nie da się uratować, i tym nie! To jest synchronizacja. Ja się boję, ja naprawdę boję się kierunku, w którym podąża Assassin's Creed, żeby nikogo nie urazić. Fabuła Assassin's Creed'a, tak jak już kiedyś z Bladem o tym rozmawialiśmy, ta gra już na starcie jest przegrana, bo ona wszelkie pozory realności, wszelkie pozory wiarygodności utraciła w momencie...
Z końcówką dwójki.
Tak, dokładnie, w którym dwójka... Jeszcze mogliśmy uwierzyć w te jakieś artefakty Edenu i tak dalej. I naprawdę, to jeszcze było w jakiś sposób wiarygodne, że jakieś bóstwa i ogólnie ludzie mieli jakiś kontakt z nimi, narodziła się jakaś cywilizacja, technika, to wszystko zostało wprowadzone przez te wyższe byty, ale potem to zaczęło tak lecieć na łeb na szyję i mi jest przykro widzieć Assassin's Creed, ja już mam problemy z wymową, ale przykro mi jest widzieć tą grę, która rozwija się w tym kierunku, dlatego że dla mnie, gdybym ja był deweloperem, to ja widząc, że mój produkt skacze na przykład na główkę, na beton, to ja bym w tym momencie starał się go uratować, a oni tylko pogłębiają tą dziurę i to uderzenie, którym będzie trzecia część, którym będzie zakończenie trzeciej części, będzie tym bardziej bolesne, bo będziemy spadać z coraz większej wysokości i nabierać tej prędkości, aż w końcu zderzymy się z rzeczywistością, że na dnie nie ma nic oprócz twardej ziemi, która wszystko kończy i nie pozostawia żadnych złudzeń.
Ale to jest takie ciekawe, bo dzisiaj akurat jest dzień, kiedy widziałem w telewizji przy obiedzie Indiana Jonesa i tą kryształową czaszkę i to też jest takie smutne, że Indiana Jones został w czwartej części sprowadzony do tego, żeby zmierzyć się z kosmitami i tak po prostu szkoda też. To jest, dla mnie to jest to samo właśnie co z Assassin's Creed. Ja potrafiłem uwierzyć, że wszystko jest sterowane przez jakieś artefakty i nie wiem, może miało to jakiś podtekst religijny, ale to co seria robi ze sobą z kolejnymi częściami fabularnie, no to... No nie jest to dla mnie, ale ja i tak będę w to grał, więc po prostu
ale skończmy co, ten Bizon, temat. Wiesz co, Bizon? Ja cię mogę pocieszyć, wiesz?
No.
23 października to dzień seksu oralnego.
Woo!
Ale słuchajcie, spójrzcie na to też z innej strony. Jak myślicie, dlaczego ta tytułowa trójka jeszcze nie wychodzi? Może oni po prostu
kombinują... Okłamuj się dalej.
Może oni po prostu mają za mało pieniędzy.
Ale posłuchajcie, dajcie mi dokończyć. Może po prostu to jest tak, że oni czekają z wypuszczeniem tej tytułowej trójki, gdzie będzie taka duża trójka normalnie, na nowej generacji konsol. I gdzie to już będzie graficznie wyglądało super, w ogóle pięknie, zajebiście, no bo takie są oczekiwania wszystkich, jeżeli chodzi o nową generację. A fabuła wtedy to już wiecie, nie, to już fabuła chuj tam, nie? Ważne, żeby to fajnie wyglądało i tak i tak od cholery ludzi
nie,
to kupi.
Nie, ja ci powiem, ja się z tobą nie zgadzam, dlatego że...
Ale zobaczysz, że tak będzie.
Ale nie, na pewno tak nie będzie, dlatego
się,
że...
Trylogia się zamknie na tych konsolach, na pewno.
Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy ludzie czekają na Assassin's tylko dlatego, że oni mają fabułę jakąś i naprawdę są ludzie, którzy widzą w tych grach jakiś potencjał, to słuchaj, oni to jeszcze bardziej udziwnią i oni nie zatrzymają się na tym, że Minerva pokazuje się, uwaga, spoiler, za późno, pokazuje się pod koniec dwójki i mówi do Desmonda, że ona, posługując się Ezio, wykorzystuje go jako przekaźnik, ostrzegając ich przed końcem świata, który będzie polegał na jakimś błysku słonecznym, który odwróci bieguny i w ogóle, wiesz, to jest, uwierz mi, to będzie jeszcze więcej, na pewno, jakieś pływy i odpływy księżyca się pojawią, ja po prostu już wróżę najgorsze, rozumiesz? Będzie tyle rzeczy w jednej grze, że nie wytrzymasz tego po prostu. Your mind will explode! No.
No to słuchajcie, no to chyba czas zakończyć temat Assassin's Creed'a, bo...
Zapędziliśmy się.
No, troszkę tak. Okej, więc zaczynamy nasz nieoczekiwany temat, czyli Project Zomboid. Gra, która jest tak jakby kolejną grą o zombie, ale z ciekawym twistem.
Nie wiem, czy do końca ma mały twist, ale na pewno jest grą, która należy do takich typowo staroszkolnych gier indie, gdzie naszym głównym celem jest przetrwać apokalipsę zombie. I ta gra z pozoru wydaje się bardzo prosta i też stwarza takie wrażenie, kiedy patrzymy na screenshoty, ale to tylko i wyłącznie dobrze. I też wspomnienia myślę, że są jak najbardziej pozytywne. Zomboid jest typowym survivalem, gdzie w rzucie izometrycznym musimy zbierać zasoby, które no, tak naprawdę grabimy z opuszczonych domów. Czasami też spotykamy różnych ludzi na swojej drodze i staramy się nawiązać z nimi jakiś dialog czy też współpracę. Gra cały czas jest rozwijana i na przykład ostatnio została wprowadzona możliwość grania w koopie razem ze swoimi znajomymi, co ogólnie już milionokrotnie zwiększa fan płynący z tej gry, a mogę powiedzieć, że fan ogólnie już w samym singlu dla pojedynczego gracza jest bardzo duży, dlatego że gra... Ona stwarza wrażenie, że jest prosta, ale tak naprawdę nie wybacza. Jeśli jakiś zombiak cię chapnie, czy ugryzie, czy ogólnie szarpnie twoje ubranie, to jest 25% szans na to, że zmienisz się też w zombiaka poprzez zakażenie, które wdało się w ranę. Jeśli się wdało, oczywiście. No i w tym czasie tak naprawdę do samego końca nie wiesz, czy jesteś zdrowy, czy nie jesteś zdrowy, więc ona stwarza wrażenie takiego nieuchronnego końca. Zresztą, o ile dobrze kojarzę, w wersji beta gra zaczynała się od tego, że miałeś czarny ekran z napisem "This is how you die". I to była prawda, dlatego że w Zomboid nie dało się długo wytrwać i z biegiem czasu te twoje możliwości i szanse na przeżycie wzrastały i pojawiało się coraz więcej różnych ciekawych aspektów tej rozgrywki, jak na przykład łączenie różnych broni, tworzenie pałek z gwoździami, które potem namaczaliśmy w benzynie albo obwijaliśmy szmatami, doładowywanie sobie shotgunów jakąś specjalną amunicją, którą robiliśmy sami. Ktoś mógłby powiedzieć, że Minecraft, ale jednak myślę, że ta gra jest czymś zupełnie innym, dlatego że nie daje na pewno aż takiej dowolności w tym, co robimy i co tworzymy, ale na pewno fan, który z niej płynie oraz jej dynamiczność chyba jest większa, a przy okazji ten co-op i nawiązanie współpracy z dwoma, albo czterema graczami, to jest naprawdę super sprawa i myślę, że każdy, kto nie miał kontaktu z Zomboidem, powinien sprawdzić. Gra jest aktualnie w fazie beta, czy też alfa. Jest cały czas rozwijana i twórca jej nie porzuca, mimo tego, że ostatnio stracił pliki z gry, z developingu swojego, czyli tak naprawdę cofnął się miesiąc do tyłu, jednak nie poddał się i prnie do przodu znowu, poprawiając wszystkie rzeczy, które wcześniej mu przeszkadzały, więc naprawdę myślę, że ta gra zasługuje na waszą uwagę. Myślę, że tak naprawdę zasługuje na uwagę każdego gracza, który raz na jakiś czas chce cofnąć się w pamięci do tych swoich staroszkolnych lat, kiedy zasiadał przed konsolą i ta pikseloza jednak go nie odstraszała.
To znaczy, ja tu widzę coś innego. Ja widzę że ludzie jednak chyba chcą powrócić do tego, żeby oprawa nie była nie wiadomo jaka, bo teraz mamy to, że mamy nową generację konsol, już nadchodzi wielkimi krokami, już będziemy mieć Wii U, czy jakieś nowe rzeczy zupełnie. Czekają ludzie głównie teraz na to, żeby mieć nowszy sprzęt, lepszy sprzęt, ładniejszą grafikę, efekt 3D, to, tamto, szmamto. Tymczasem sukces Minecrafta pokazuje, że ludziom tak naprawdę nie potrzeba czasem oprawy, a największy fan idzie właśnie z tego, jeżeli gra jest dobrze zaprojektowana. I ja patrząc na Zomboid widzę właśnie to. Ja widzę tutaj, że w tej grze napięcie rośnie tylko dlatego, że po prostu jest dobrze zaprojektowana i ty działasz bardzo dużo własną swoją wyobraźnią, a nie tylko tym, że nie wiem, ktoś bardzo ładnie narysował zombiaka w jakiejś grze. Ja właśnie lubię to, że gra uderza we mnie nie oprawą graficzną, ale tym, jak jest skonstruowana i to w tej grze działa. Ja bym chciał tylko zobaczyć jeszcze, jak dalej to się rozwinie, bo ty mówisz o nim, że to jest projekt jednego człowieka, tak?
Tak, dokładnie.
No to tutaj jest właśnie ten problem, że jedna osoba musi praktycznie poświęcać cały swój czas, gdyby może w to było zaangażowane więcej osób, projekt rozwijałby się szybciej, dostawałby jeszcze więcej ciekawych rzeczy, no bo warto inwestować w coś takiego i ja jeszcze w to nie grałem, wiem, że jest dostępne za darmo demo, więc na pewno je sprawdzę po podcaście, ale jak dla mnie rewelacją jest to, że takie gry teraz potrafią się jeszcze wybić i z tego naszego konsumpcjonizmu, gdzie my dążymy tylko właśnie do tego, żeby kupić jak najlepszą grę, jak najładniejszą, żeby ona miała ładniejszą grafikę, lepszą fizykę. W ogóle kupimy sobie telewizor 3D i założymy okulary i będą nas boleć głowy, ale co z tego? Że w naszym świecie właśnie jeszcze można się wybić tym, że robi się po prostu dobrą, ciekawą, innowatorską grę i to jest pozytywne.
Najciekawsze jest to, że to jest zwykły przecież point and click tak naprawdę. Oprócz tego zwykłego biegania, no nie ma czegoś takiego, że mamy jakiś celownik, który jest jako celownik, nie wiem, na innej strzałce czy ten. To jest point and click chyba w pewnym sensie, prawda?
No to, tak, to jest działa na zasadzie point and clicka, tak dokładnie, ale jest na tyle rozwinięty i daje ci takie możliwości tam barykadowania się i tworzenia nowoczesnych broni. No dla mnie, wiesz, ja nie lubię point and clicków jako takich, jeżeli chodzi o gry typu na przykład Diablo, bo to może się tak kojarzyć, bo mamy hordy wrogów, mamy różne typy broni i takie pieprzenie, ale jak dla mnie to jest coś zupełnie innego. Nie można patrzeć na grę z perspektywy takiej, że wygląda jak point and click, bo to tak jak
ale
chyba
Odin...
Ale
to nie jest nic złego.
No tak,
nie,
ale...
to nie jest nic złego. Panie, przecież wiesz co, główny problem z Diablo może wynikać dla Bizona też z tego, że to jest hack and slash. Innymi słowy, napierasz do przodu i ciachasz. Natomiast w Zomboid musisz bardzo uważać, gdzie stawiasz swoje kroki i jak idziesz. Tutaj tak naprawdę to jest strategia poruszania się po mieście. Ale to, co przed chwilą przeczytałem i to, co ma zostać wprowadzone i co powoduje, że uruchamiają mi się skojarzenia z Falloutem. Przeczytam tutaj po angielsku, ale w razie czego można oczywiście sobie przetłumaczyć. Starvation, illness, loneliness, depression, alcoholism, drug addiction, suicide, insanity, trust issues. I potem jeszcze the world changes the longer you survive. Power plants fail, plunging the city into darkness and making batteries and tinfoil prized commodities. The army rolls into the streets to perform the cleanup operations and the other game-changing events occur the longer you survive. Dla mnie to jest po prostu win-win w tym momencie.
Ale to ma być wprowadzone w kolejnych wersjach gry,
tak,
rozumiem.
Tak, to ma być wprowadzone, więc jeśli rzeczywiście będziemy cierpieć na tak poważne problemy wewnętrzne, jak na przykład, no nie wiem, insanity, czyli szaleństwo, albo będziemy uzależniać się od jakiejś alkoholi czy też narkotyków, jeśli rzeczywiście będzie tak, że po jakimś czasie te domy będą tracić to zasilanie i sami będziemy musieli znajdować sobie jakieś generatory, przynosić trochę benzyny, żeby je uruchomić, potem żeby
nie,
ją podtrzymywać.
Odin, najpiękniejsza sytuacja, kiedy jesteś zabarykadowany w domu, już nie masz amunicji, skończyły ci się wszystkie możliwości barykadowania, już zombie są w progu i właśnie wtedy wpada ta ekipa, która czyści, oczyszcza miasto i cię ratuje, nie?
Ale wiesz, akurat powiem tutaj jedną rzecz, która może bardzo zdenerwować niektórych ludzi, kiedy zaczną grać w Zomboid, i to jest taka moja rada. Odina dla was. Jeśli zaczynacie, jeśli jesteście w domu startowym, ja nie wiem, czy on się zmienił od czasu, kiedy ostatnio grałem, ale mam nadzieję, że został taki sam. Tam jest żona, której musicie pomóc, dlatego że została ranna, o ile dobrze kojarzę, w biodro czy też nogę. Tak czy inaczej, kiedy ona prosi was o to, żebyście poprawili jej stan, żebyście postarali się ją uratować, to broń Boże, po pierwsze, nie podawajcie jej poduszki, dlatego że ją po prostu udusicie. I to jest wpisane w tę grę. I to nie jest śmieszne, wiesz, dlatego że w tym momencie muzyka się zmienia. Czujesz się dziwnie, przynajmniej ja kiedy po raz pierwszy grałem, to było dla mnie takie dziwne wrażenie, że ja chciałem jej pomóc, a mimo wszystko ją zabiłem. I moja postać skomentowała to w taki mniej więcej sposób, że będzie prościej przeżyć. I wiesz, rzeczywiście ma rację, bo rzeczywiście będzie prościej przeżyć, jeśli nie będziesz musiał wracać do tego domu za każdym razem, przynosić jej jakieś opatrunków, jedzenia, wody. Ale z drugiej strony, wiesz, taki mały Odin we mnie nie chce robić takich rzeczy. Druga sprawa, nie. Kiedy ktoś będzie się dobijał do drzwi i będzie was wołał, to schowajcie się i jeśli to jest wasz sąsiad z shotgunem, to po prostu bijcie go młotkiem w głowę, dlatego że on was zabije. Bo on właśnie przeprowadza ten clean-up. I to jest taki pierwszy wskaźnik na to, jak mniej więcej możesz traktować wszystkich ludzi, których napotkasz. Nie obdarza ich zaufaniem, nigdy, dlatego że ta gra, ona chce, żebyś zginął. Ona jest takim Dark Soulsem, tylko że w konwencji old school gaming, bo mniej więcej ja się tak czułem, kiedy w tą grę grałem.
No dobra, no to chyba wszystko, co można było na ten moment powiedzieć, było powiedziane. Ja na pewno spróbuję demo, myślę, że Cialny też został zachęcony teraz.
Oj tak.
A powiedz Odin, ile kosztuje wykupienie pełnej wersji jeszcze? No?
Z tych informacji, które posiadam, jeśli kupiłeś wcześniejsze produkcje tego autora, to tą grę dostajesz tak jakby granted, czyli innymi słowy za darmo, w sensie takich podziękowań za to, że jesteś klientem, więc myślę, że to jest świetna inicjatywa i jeśli zobaczycie sobie, jak ta gra wygląda, to mimo wszystko ona zasługuje jednak na te pieniądze. Obojętnie ile by była warta, to myślę, że takich gier powinno być coraz więcej i moim zadaniem od tej pory w każdym odcinku do Dualshock Podcast będzie na pewno wyszczególnienie jednej takiej produkcji, która zwróciła moją uwagę i opowiedzenie o niej w podcaście. Dobrze, i naszym trzecim tematem jest Saints Row The Third, gra, która jest przez nas oczekiwana, gra, która traktuje o bardzo prostych rzeczach, takich jak na przykład bieganie nago po ulicy, a jednak naprawdę zapowiada się świetnie, wszyscy jej oczekujemy, a te trailery, które ukazują się z biegiem czasu, no naprawdę zaostrzają tylko nasz apetyt.
No, mamy różne gry sandboxowe i mamy różne sandboxy, w których możemy kraść auta już od premiery GTA 3, namnożyło nam się tego. No i Saints Row jest jedną z tych serii, które nie traktują tego typu gier na poważnie, a trzeci Saints Row, tak jak już mówimy w każdym podcaście, kiedy mówimy o Saints Row, no jest po prostu kopalnią śmiesznych rzeczy. I jak ja na to patrzę teraz, to ja nie widzę gry, która jest fabularna. Jak dla mnie ktoś po prostu wziął sobie na cel, robimy jak najbardziej zabawną grę sandboxową, wpychamy w nią jak najwięcej idiotycznych rzeczy, jakie możemy tylko i wyłącznie zrobić, tak jak na przykład bieganie nago po ulicy i bawimy się tym, a dopiero gdzieś na sam koniec w tym odnajdujemy fabułę, bo ja to tak widzę, jak na razie. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ta gra była jakaś super porywająca fabularnie. Jeżeli będzie, no to jeszcze na plus, bo mi wystarczyło to, co widzę na tym filmiku, czyli bieganie na golasa, zakładanie ludziom teabagów z powietrza i nie wiem, najbardziej podoba mi się chyba skydiving na golasa i...
A slajd na człowieku, że podbiegasz do kogoś od tyłu, tak wskakujesz mu na plecy i się tak przesuwasz, nie wiem, 2-3 metry po ulicy na nim i biegniesz dalej, jakby się nigdy nic nie stało.
Nie, ja myśląc o tym filmiku widzę ten skydiving na golasa, po prostu piękne.
A stretching w kostiumie dżentelmena, czytaj w cylindrze nago, to też jest piękne, naprawdę.
Hardcore, no.
Ta gra wygląda cudownie. Jedna rzecz, o której ja chciałem powiedzieć i bałem się, że ktoś mi to ukradnie, Rydwany. Jeśli ktoś widział ten trailer, jeśli widzieliście Rydwany, innymi słowy Rydwany, które są ciągnięte przez mężczyzn przebranych w kostiumy z Sadomaso, gdzie na jednym Rydwanie znajduje się jakiś konkurencyjny gang, który do ciebie strzela, a ty na drugim Rydwanie strzelasz do nich i jesteście w odległości jakichś 2 metrów od siebie, to wygląda tak komicznie, tak kuriozalnie, ale jednocześnie jest piękne, to jest właśnie esencją, to jest istotą Saints Row, to jest brak szacunku do pewnych granic i traktowanie siebie naprawdę bardzo mało poważnie i to wychodzi im rewelacyjnie.
Ale czy to nie jest za granic? Dużo trochę? Ale właśnie, czy to nie jest troszkę już za dużo, bo mówiąc o sandboxach takich jak na przykład, nie wiem, no powiedzmy, że sandboxem było GTA 4. I GTA 4 było tym sandboxem takim poważnym, z tą poważną fabułą, z bohaterem, z rozterkami. My wiemy, że Saints Row The Third taką grą nie jest na pewno, I czy teraz rzeczy, które my tam możemy robić, czyli, nie wiem, rzucenie kimś w lampę uliczną, podrzucenie go do góry, strzeleniem go z shotguna w powietrzu, albo nie wiem, tak jak jest zaprezentowanie na trailerze, że możemy wrzucić kogoś do rzeki, ale nie bójcie się, on może pływać, po czym strzela mu w łeb. To nie jest trochę takie już aż za?
Ale to... słuchaj, wolałbyś to porównanie do GTA 4, gdzie co 5 minut do ciebie dzwoni Niko,
MacGyver! Nie, w którym momencie skończy się ten humor, a zacznie się poważna gra? Czy Saints Row nigdy nie będzie poważne, tylko od początku do końca będzie nas trzymać w tym golasowym humorze.
Powiem ci tak, Bizon, jeśli będziesz mógł przeprowadzać tak jak w dwójce operacje plastyczne w trakcie gry, innymi słowy, zmienić sobie płeć, bawić się wielkością swojego penisa, albo też na przykład uczynić się grubasem, to ja uważam, że ogólnie fabuła mnie nie interesuje. Poza tym nie zapominajcie, że możemy wybrać sobie głos postaci. Po raz kolejny, tak jak to było w dwójce, możemy wybrać sobie głos postaci. I co zostało dołożone do tych wyborów? Został dołożony zombie mod. Innymi słowy, nasza postać będzie wypowiadała się mniej więcej w tak. I po prostu słysząc odpowiedzi ludzi, z którymi ona rozmawia. So that's how it is. Okay, I understand. Piękne.
Nie, no to jest bezbędne. Słuchajcie, przecież rozmawialiśmy wcześniej, dużo wcześniej na temat trailerów fabularnych Saints Row'a, które były stosunkowo poważne tak naprawdę i były dobre. Tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał się wciągnąć w fabułę, to pewnie chwilę w tą fabułę pogra, a potem znowu będę biegł na golasa, nie?
Ale mnie ciekawi, czy ta gra będzie po prostu tak wspaniała, jak ją reklamują, bo na tych filmach, które my widzimy do tej pory, my nie mamy jej praktycznie nic do zarzucenia, bo ona w tej swojej kategorii nie ma praktycznie żadnej konkurencji, bo żadna gra nie robi aż tak dużo, aż tak humorystycznie.
Mhm.
Nie wywołuje takich pozytywnych odczuć, no bo okej, może to nie jest humor najwyższych lotów, kiedy ten grubas biega po ulicy i wszyscy patrzą się na jego członka, ale to jest śmieszne. I to jest śmieszne w taki prosty sposób, taki, z którym może się śmiać chyba każdy i który do każdego jakoś tam przemawia, chociaż nie z najwyższych lotów, więc co my możemy tak naprawdę zarzucić tej grze, bo my jesteśmy raczej z tych krytycznych, tak? My lubimy pokrytykować sobie różne rzeczy. Czy my chcemy w ogóle krytykować Saints Row?
Powiem ci tak, to trafia w me gusta!
Me gusta!
Słuchaj, Saints Row 3 to jest tak naprawdę slogan reklamowy nowego Volkswagena Tiguana, nie? Nic nie musisz, wszystko możesz.
Tak? Bo z tego... teraz usłyszałem, nie? Nie wiedziałem, że ta gra w ogóle w jakiś sposób wiąże się z Volkswagenem.
Nie wiąże się, ale chodzi o to, że w tej grze, z tego co widzimy, tak naprawdę ty nic nie musisz zrobić takiego. Nie masz czegoś takiego, że musisz, typowo jako musisz. Nie dzwoni do ciebie co 5 sekund braciszek, kuzyn, znajomy, laska czy ktoś tam. Chodź na kręgle, nie, to się obrażam, kurwa, minus 5 do zajebistości. Nie, po prostu robisz co chcesz. Jeżeli chcesz się bawić trochę po fabule, latasz trochę sobie w fabule. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ci przypomina, tu kurwa, masz coś do zrobienia, nie? Bawisz się, po prostu ale się natłuk, bawisz.
Ale też natłok możliwości, jakie masz. Już pamiętam, że ja na przykład z kumplem grając Saints Row 2, jeżeli dobrze pamiętam, bawiliśmy się chyba z 2 godziny w tym trybie, kiedy trzeba było stukać jak najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o potrącenia, że po prostu stawałeś na ulicy i dawałeś się potrącać ludziom i podbijałeś się. To było w Saints Row 2, tak?
Dobrze. Szczerze ci powiem, że ja kiedy grałem w 2, to ja bardzo wielu z tych rzeczy po prostu nie znalazłem, bo ta gra nie adresowała ich zbyt wyraźnie.
Ale pamiętam właśnie to, że my chyba 2 godziny siedzieliśmy i po prostu rzucaliśmy się pod samochody, żeby one nas potrącały i śmialiśmy się do rozpuku i to było najpiękniejsze właśnie w Saints Row 2, a 3 to wynosi na jeszcze większy poziom debilności, więc...
No i widzisz, masz to w Polsce!
To jest taki Saints Flow, jak ten energy drink, który jest reklamowany na samym początku. To też jest fajne, że oni się wpisują w taki typowy, wiesz, marketing, który w dzisiejszych czasach obowiązuje. Innymi słowy, nie jesteś w stanie zrobić dobrego drinku, ale przynajmniej energetyk możesz wyprodukować, nie? Każda firma w Polsce posiada swoją markę energetyków. Każdy smakuje tak samo, ale wiesz.
Ale wiesz, Saints możemy Flow się inaczej nazwać.
No dokładnie, tak więc ja myślę, że możemy zakończyć i stwierdzić, że Saints Row zapowiada się rewelacyjnie. Każdy z nas czeka na tą grę. Mnogość opcji, jaka daje nam, po prostu ta gra jest przeogromna i po prostu czekamy, tak? Dlatego, że nic nie pozostaje nam do zrobienia i właśnie w tym momencie filmik zatrzymał się na twarzy tego grubasa z wąsami a la Frank. No, no, no to jest po prostu świetne.
Musicie zobaczyć, to na pewno. No dobrze, no to przechodzimy do ostatniego tematu dzisiaj. I teraz ciekawa sytuacja. W momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, zapewne już jest po premierze Battlefielda 3, on już jest w sklepach. No i dostaliśmy też launch trailer. I teraz uwaga, uwaga. Call of Duty Modern Warfare 3 wychodzi gdzieś dopiero za chyba 2 tygodnie, ale ponieważ Battlefield 3 wypuścił launch trailer, to nagle też Modern Warfare też wypuściło, no bo wojna być musi, tak? I teraz ja pozwólcie, że od razu zaadresuję to, co chcę powiedzieć. Trailer Modern Warfare 3 nie pokazuje nam kompletnie nic nowego, jeżeli chodzi o formułę trailera. On po prostu rzuca nas kolejne rzeczy, kolejne wybuchy. Od razu mamy jakieś lecące helikoptery, wybuchające rzeczy, przejeżdżający przez ścianę czołg.
Wieża Eiffla.
Jest po prostu, wszystko się wali, wszystko strzela, ludzie umierają i przez minutę tego trailera jeszcze to, co na nas uderza, to jest napis, który mówi, że to jest najbardziej oczekiwana gra w historii. I nie wiem, ja bym się kłócił, czy to jest najbardziej oczekiwana gra w historii.
A ja potrafię mu wierzyć, wiesz, dlatego że pamiętasz, co się działo w momencie, w którym PSN wrócił?
Tak, no wszyscy grali w Black
Ops. W ciągu godziny 100 tysięcy graczy grało w Black Opsa. Ci ludzie po prostu, oni czekali, oni siedzieli przed konsolami, klikając X, połącz.
Okej, ale teraz pojawia się obok tego Modern Warfare 3, obok tego launch trailera, który po prostu jest minutą wypchaną adrenaliną, pojawia się launch trailer Battlefielda 3, który ma po prostu pewien swój pacing. Pokazuje nam trochę fabuły, pokazuje nam trochę akcji i tutaj z tych rzeczy, które my widzimy, nie ma nic przekokszonego. Tutaj nie ma rzeczy, które nie mogłyby się tak naprawdę specjalnie wydarzyć, no bo no, mówiliśmy to zawsze, jak patrzy się na Modern Warfare 3 i jego trailery, no to jest Michael Bay mówi. A kiedy ja patrzę na tego Battlefielda 3, to dla mnie to wygląda całkiem realistycznie i całkiem fajnie i to nie jest pomontowane w ten taki dziwaczny sposób właśnie jak te trailery Modern Warfare 3, które pokazują nam tylko te najlepsze fragmenty, te największe rzeczy, które już będą w grze, a później kiedy będziemy grać, to już nic więcej nas nie zaskoczy. Myślę, że po prostu no trailer Battlefielda, który teraz wyszedł, jest wiele lepszy, ale to taka tylko moja sugestia. Myślę, że ocenę tego też pozostawiam słuchaczom, no bo pewnie się też wypowiedzą.
Znaczy, mi też się wydaje, że ten trailer właśnie Battlefielda wygląda lepiej, wygląda może bardziej realistycznie i tak jak powiedziałeś, mniej przekokszono. Jest
stonowany.
No, jest stonowany. Tak naprawdę, jeżeli ktoś by poszedł trochę do przodu i ta grafika by wyglądała naprawdę jak, nie wiem, w 2030 czy coś, to można by było to ocenić jako trailer do filmu, a nie do gry.
No bo też nie oszukujmy się. Tak, ale graficznie też widać różnicę między Battlefieldem a Modern Warfare, ale to już było wałkowane, więc.
Nie, no to wiesz, to olejmy, ale jeżeli tak się patrzy, to no naprawdę to by mógł być dobry film.
Wojenny. No a Odin?
Dobra, więc ja mam mieszane uczucia. I dlatego się nie chciałem wypowiadać od razu, dlatego że pomyślałem, że jeszcze to przemyślę. Nic nie wymyśliłem. Ja powiem w ten sposób. My za chwilę będziemy mówili też o gameplayu, który się ukazał. Dzięki uprzejmości Media Chaos oni mieli prawo, czy też możliwość dostać press release'y tej gry i opublikować ją w internecie. Ponoć mieli te gry już od miesiąca, ale dopiero teraz mogli to wypuszczać. I obserwując ten gameplay, powiem mniej więcej w ten sposób. Ta gra zbliżyła się na tyle mocno do Modern Warfare, że ja już tam takiego typowego Battlefielda nie widzę. Ja jestem zawiedziony, dlatego że on się robi po prostu no drakońsko prosty. I to w jaki sposób my za chwilę będziemy to zresztą opisywać, to nie budzi dobrych skojarzeń. Człowiek jest po prostu trochę zniesmaczony faktem, kiedy na to patrzy, ale pod względem trailera, tak? To na pewno, tak, jasne, Modern Warfare nie wygląda tak dobrze jak Battlefield, bo Battlefield, tak jak powiedzieliście, mógłby być trailerem, w szczególności te sceny w trakcie prowadzenia przesłuchania, dlatego że ogólnie cała oś fabularna Battlefielda opiewa o retrospekcję, w której właśnie ta postać, która jest przesłuchiwana, przeżywa na nowo te wszystkie sceny ze swojego życia. To wygląda bardzo dobrze, ale to właśnie nadal jest to mieszane uczucie z mojej strony, bo mimo wszystko Battlefield miał być właśnie tym Battlefieldem, a on tym Battlefieldem już nie jest tak do końca. On naprawdę zbyt blisko podszedł do tej granicy, po której już hucznie skacze sobie bez hasku i w kostiumie zająca Modern Warfare od dwóch części, więc no, nie jest dobrze.
Ale wiesz, to się bierze z tego, że oni chcą być konkurencyjni z Modern Warfare, dlatego muszą muszą nam serwować kampanię, która będzie zbliżona do tego, co robi Modern Warfare, jednocześnie będąc lepszą, bo nie oszukujmy się, ta kampania z Battlefield Bad Company 2 nie była najwyższych lotów, chociaż niektórym się podobała, to jednak no, nie była aż taka, żeby porównywać ją z Modern Warfare 2 czy Black Opsem, bo po prostu nie była tak napakowana emocjami w ogóle.
Jasne, ale... jasne, oni się dopiero wtedy uczyli, ale tak, zauważ, teraz... zachowali jednak wtedy jeszcze, zachowali poziom trudności.
Oj, tak, o to chodzi, to była przede wszystkim gra, która zupełnie odstawała od Modern Warfare i nie była do niej podobna. Teraz na tym poziomie, który my już widzieliśmy, no, czyli te początkowe chyba pierwsze dwa czy trzy poziomy gry, które widzieliśmy właśnie dzięki uprzejmości Media Chaos, to jest Black Ops w ładniejszej grafice, jak dla mnie.
Powiem ci nawet więcej, są sekcje Battlefielda, gdzie nie musisz strzelać w ogóle. Po prostu idziesz i oni ci mówią, strzelaj, rób coś, nie musisz. Pewne skrypty i tak czy inaczej się włączą, więc dla mnie to jest po prostu cios w żebro w tym momencie. Ja nie chcę takiego Battlefielda.
Znaczy, wiecie co, to jest może zrobione z powodu takiego, że przystępność. Może chodziło im o to, że większość osób, nie wiem, zaczęła grać tylko w multi i nie skończyła tego single playera w Battlefieldzie 2, a no wiemy, że deweloperom musi na czymś zależeć, oprócz oczywiście kochanych pieniążków, to oni mówią, że zależy nam na tym, żeby gracze, którzy kupili nasz produkt, żeby skończyli też kampanię single playerową, bo przecież trochę się w niej namęczyliśmy i trzeba.
No tak, ale oni też chwalą, że to ma być niby, wiesz, najlepsza kampania single player, jaką kiedykolwiek grałeś, ale...
Według mnie.
Ale wiesz, to może powiedzieć każda gra z serii Call of Duty i to będzie taka sama prawda, ale to, co mnie boli chyba najbardziej z tych gameplayów, jeżeli już możemy je opisywać, to jest... Raz, że to oskryptowanie, o którym już mówił Odin, czyli po prostu wymuszanie na graczu pewnych rzeczy, które musi robić, tak jak to robiło już Modern Warfare i tak jak to robiło Black Ops, ale najbardziej z tego wszystkiego boli mnie sztuczna inteligencja, która po prostu się nie stara i zdarzają się takie rzeczy. Ja pamiętam, Odin, kiedy my opisywaliśmy te filmiki, które wychodziły z Battlefielda parę miesięcy temu, opisywaliśmy tych ludzi, którzy, kiedy ty stoisz na moście, oni po prostu biegną środkiem ulicy i do nich strzelasz jak do kaczek.
Tak,
i
tak.
Myśleliśmy, że to się zmieni. To się nie zmieniło.
Nie.
Oni tam, niektórzy się chowają, ci, którzy gdzieś tam startują z boku, to rzeczywiście schowają się za osłoną. Ale są tacy, którzy po prostu biegną środkiem ulicy i czekają, aż zostają zestrzeleni. I to
jest właśnie moment, w którym ty możesz kucnąć i sobie poczekać do czasu, w którym pojawi się helikopter.
Tak.
To jest, nie musisz nic robić po prostu sobie kucasz i czekasz.
Przecież nie, a Odin, a to nie jest tak, że ty jesteś zmuszony użyć tego skryptu, żeby wsiąść do tego ciężkiego karabinu
maszynowego.
To znaczy
tak, jesteś zmuszony do dwóch rzeczy. Musisz podnieść broń i wtedy dopiero zaczyna się fala przeciwników, która po prostu biegnie jak ślepy byki przed siebie i robi mlaa. I ty po prostu do nich możesz strzelać. Możesz,
ale nie musisz, bo to nie chyba musisz, nic nie zmienia, nie. Bo skrypt
po prostu
i tak podziała.
Kucnij, ale wiesz, co jest najlepsze? Że jeśli wystarczająco wcześnie kucniesz, to nie ma Bożej woli, aby ktokolwiek z tych wrogów, którzy się teraz wyłaniają z tych ścian, mógł cię zobaczyć, a mimo wszystko i tak do ciebie strzelają, bo oni wiedzą. A druga rzecz, którą musisz zrobić, to wejść do tego samochodu z tyłu, aby zasiąść za tym działem i zacząć strzelać. Nawet nie wiem, czy musisz strzelać, ale mimo wszystko powiem ci, że dla mnie to burzy tak cholernie nastrój Battlefielda i co najważniejsze, skojarzenie, jakie ja mam z Battlefieldem, czyli gra, która nie jest Modern Warfare. Rozumiesz? Która się odcina od tego mocno, mówi, nigdy nie będę taka jak ta druga. Zawsze będę prezentowała inny poziom, a to wygląda po prostu śmiesznie dla mnie w tym momencie, bo co innego, gdyby od samego początku Battlefield wyglądał w ten sposób, prawda? Gdyby na przykład Bad Company było taką grą, którą możesz sobie przechodzić nie strzelając, albo która no, ma przeciwników, którzy po prostu biegną na ślepo do przodu, a ile dobrze kojarzę, w Bad Company 2 było tak, że jak miałeś snajperów, to jeśli grałeś na poziomie normal, to jeśli dostałeś, to też było śmieszne, ale jeśli dostałeś w klatę, to musiałeś kucnąć, dlatego że drugi taki strzał i kompletnie giniesz, nie? Już jest koniec gry. Natomiast kiedy grałeś na hardzie, jeden strzał, koniec. I czasami musiałeś się nauczyć i wyczuć, gdzie są przeciwnicy, bo inaczej po prostu nie było możliwości, żebyś przeszedł dany level. No, a tutaj tak naprawdę biegniesz przed siebie. Są sekcje, w których przeciwnicy, nawet że świecą po tobie latarką, kiedy się skradasz w pewnych miejscach, to oni cię nie widzą.
Ale Odin, wiesz, co jest najbardziej przykre w tym wszystkim? Że my uwierzyliśmy w to, że właśnie parę miesięcy temu oni nam serwowali filmiki w stylu jeden dzień z życia żołnierza, nie? I pokazywali nam te urywki tych pierwszych misji i my wierzyliśmy w to, że to nie będzie Modern Warfare, bo oni to pokazują w taki sposób, jakby to była relacja, wiesz, z hełmu żołnierza, który rzeczywiście jest na tym polu bitwy, nie? I to było takie realistyczne, takie fajne dla nas właśnie, odcinające się od tego uskryptowanego Modern Warfare. Ale z każdym trailerem okazywało się, że jednak nie, że to będzie bardziej podobne do Modern Warfare. A teraz, kiedy już widzieliśmy gameplay i ta pierwsza sekcja, no nie będziemy robić spoilerów, gdzie ona się dzieje i kim my jesteśmy, ale to jest taki jeden wielki skrypt, gdzie po prostu idziemy do przodu i strzelamy i przemy przed siebie i mamy kolejne skrypty i czasem mamy quick time eventy.
Ja powiem coś. To, co powiedziałeś, jeden dzień z życia żołnierza, ja powiem w ten sposób. Dla mnie ta gra, ona pasuje pod jeden dzień z życia żołnierza do momentu, w którym nie wdajesz się w otwarty pojedynek. Bo póki nie strzelasz, póki to ktoś, kto wie jak grać, strzela, to wygląda wiarygodnie i realistycznie, ale jeśli masz do czynienia z graczem, który nie jest deweloperem, który nie jest beta testerem, który gra po raz pierwszy, to on nie zagra w taki sposób, żeby zamaskować wszystkie te niedociągłości. I właśnie obserwując te gameplaye, które wyciekły, które zostały opublikowane, to widać, dopiero wtedy to widać i właśnie jest ten dysonans, ten brak równowagi, że z jednej strony mam grę, na którą się przyjemnie patrzy. Ja siadam na łóżku i po prostu oglądam ten gameplay i jestem zadowolony, dlatego że to jest Battlefield, to jednak jest ten nowy poziom. Ale kiedy przychodzi co do czego i kiedy trzeba strzelać, to jednak jest Modern Warfare. To jest ta kilka generacji wstecz gra, która zapamiętała się tak naprawdę dla wszystkich właśnie tym, że nie musiałeś specjalnie się starać, że trzeba było strzelać, spamować rzuty granatem i jakoś się szło do przodu, a niekiedy nawet nie musiałeś robić nic. Więc... To nie jest fair w stosunku do graczy, moim zdaniem. I ja wiem, że wiele ludzi powie, no ale po prostu co ty gadasz, to jest dobre, to tak właśnie ma wyglądać, to jest fajne. I ja się mogę z tym pogodzić, jeśli Battlefield chce rzeczywiście być taką grą, to niech będzie, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest nie fair.
To boli, bo nie tego się spodziewaliśmy i na pewno jest ta grupa graczy, która grając to będzie po prostu zachwycona. I dla których to jest właśnie ta alternatywa dla Modern Warfare, ale z drugiej strony robiąc gry tak podobne, o tak podobnych tych single playerach, to przestaje się robić takie, że Battlefield jest lepszy albo Modern Warfare jest lepsze, bo po prostu są od siebie zupełnie inne. To są te same rzeczy i teraz z tych dwóch rzeczy ci, którzy lubią Battlefielda, będą grać Battlefielda, a ci, którzy grają w Call of Duty, będą grać w Call of Duty i to się nigdy nie zmieni. Bo te gry nie są od siebie praktycznie w ogóle różne. Może my widzieliśmy za mało, bo tam na trailerze widać, że chyba możemy latać samolotem w single playerze na Battlefielda, co by było bardzo
multi,
przyjemne.
Na multi możesz latać
samolotem. No na multi tak, ale ja mówię teraz o singlu, nie? Mhm. Jeżeli w single playerze jest prowadzony ten motyw prowadzenia różnych pojazdów i też latania, no to jest plus, plus, plus. No bo na pewno tego nie będzie w Modern Warfare, a jeżeli będzie, to okrojone tak jak zwykle. Ale... ja nie widzę tutaj nie tak, ja po prostu nie widzę rzeczy, które by oddzielały te gry, już tego, że one się inaczej nazywają i Battlefield jest ładniejszy. I to mnie boli, bo Battlefield miał być tą grą inną i lepszą, a jest po prostu grą z inną nazwą, o tak to nazwijmy, i z ładniejszą grafiką, no bo no nie oszukujmy się, Modern Warfare działa na starej technologii, chociaż... któryś z deweloperów ostatnio powiedział, że ich silnik graficzny jest jak sportowe Porsche.
Tak.
I teraz Cialny, jako że jesteś specem od motoryzacji, powiedz nam, co charakteryzuje sportowe Porsche, bo
design nigdy się nie zmienia.
Właśnie, wiesz, to właśnie, no, dokładnie o to chodzi. Odin już żeś mnie ubiegł. Ostatnio rozmawiałem właśnie ze znajomym, który pracuje w Porsche, znaczy pracuje, no, jest dealerem, sprzedaje te ładne samochodziki. I ja się go tak wprost pytałem, słuchaj, dlaczego te 911, które mamy teraz, wyglądają dokładnie tak samo, albo ciutkę się różnią od tych 911, które były na początku, czyli lata 80, 90 i tak dalej. On mi tak, wiesz, tak nonszalancko, typowo, wiesz, zarzucił krawacikiem, wiesz, bo chodzi o to, że jeżeli masz 40-letni samochód albo dwumiesięczny, to dalej jesteś użytkownikiem Porsche. Ja, no fajnie, ale no ta buda jest stara, nie?
No ale to nie tłumaczy tego, fajna. Że do projektowania nowych Porsche oni używają tylko i wyłącznie kalki, tak jak to powiedział Jeremy Clarkson.
Ale wiesz co?
No tak.
Wiesz co? To jest trochę, to można podciągnąć trochę pod Sledgehammer i Infinity Ward, ale mimo wszystko na Porsche się jeszcze przyjemnie patrzy, wiesz? Patrzysz na Porsche, to mówisz, no, to jest ten samochód, a patrzysz na Model Porsche i mówisz, no, to jest ten 7-letni silnik, tak, tak, to widać. No, ja chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, zanim wy będziecie to już zamykać. Battlefield często, ja wiem, że znajdą się ludzie, którzy zaraz zaczną wytykać, że są takie zalety, które przyćmiewają te wady. I być może jedną z tych zalet będzie właśnie multiplayer. I multiplayer w Battlefieldzie trzecim jest zły. Naprawdę, jest bardzo zły. Ja miałem okazję grać na trzech mapach. Należałem do tej elitarnej grupy ludzi, którzy wysiedzieli najwięcej przy Battlefieldzie i mieli największy kill death rate i po prostu dostali zaproszenie na maila, że brawo, gratulujemy, tyle już grałeś, no to może spróbujesz nowej mapy. Dowiedziałem się od Bladego, że nie każdy miał taką możliwość, chyba że gracze konsolowi nawet mieli tylko i wyłącznie do dyspozycji jedną mapę, jedną planszę. No tak czy inaczej, to nie jest to. To już nie jest to, co było kiedyś w przypadku Company 2. Te pojedynki są po prostu szybsze. Ta gra stała się o wiele mniej taktyczna. Klasy zostały tak rozwinięte, że stały się niemalże samowystarczalne. Snajperzy na większe odległości są tak naprawdę nieśmiertelni. Wystarczy, że położą się w trawie i ten błysk z tego wizjera już jest kompletnie niewidoczny. Mapy dzielą się tak jakby na sekcje, które się nie doczytują. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu tak ktoś sobie wymyślił, ale wyobraźcie sobie, że mapa to jest sekcja 9 kwadracików i wy jesteście na jednym końcu, to ten środkowy doczyta wam się w połowie, a ten ostatni będzie wyglądał źle i w ogóle no tak odpychająco niemalże.
Na PC-cie takie rzeczy?
Tak, na PC-cie, jeszcze na PC-cie, na którym ten Battlefield na niektóre ustawienia miałem na ultra, niektóre miałem normalnie, on się nie ciął, więc wiesz co, to nie jest to. Ja po prostu, kurczę, nie wiem, za co mam złapać tą grę, jak mam ją ratować, dlatego że
ty chcesz ją ratować.
Tak, wiesz, no, ja naprawdę
chcę, żeby ona była dobra.
Bo ja uwielbiałem Bad Company 2, naprawdę. I grałem w tą grę do znudzenia, aż w pewnym momencie, nie wiem, doprowadziłem do tego, że kiedy włączałem Battlefielda, to mój zasięg Wi-Fi ginął gdzieś tam przez kartę sieciową. Nawet nie wiem jak, ale rozumiesz, to już było doprowadzone do takiego ekstremum. I teraz ja po prostu tego nie czuję. Ja, który broniłbym Battlefielda Bad Company rękoma, nogami i całym ciałem, teraz po prostu nie widzę tej trójki i denerwuje mnie, wiecie co mnie będzie denerwowało i już denerwuje, że pojawiają się ludzie, którzy są jeszcze większymi zwolennikami niż ja, a mimo wszystko wychodzi z nich typowy fanboy, który będzie bronił tej gry do samego końca, mimo że w głębi serca będą czuć się tak samo oszukani jak ja.
Ale to jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Oni nigdy nie przyznają, tak tacy fanboye, nigdy nie przyznają, że Modern Warfare na przykład mogło mieć, albo być może ma, lepszą kampanię od Battlefielda 3, bo oni są po prostu fanboyami Battlefielda i tyle. I oni nawet jak zagrają Modern Warfare i nawet jeżeli to mi się spodoba i powiedzą, no rzeczywiście ten film Michaela Baya, który my możemy zagrać, jest fajny, to oni będą to myśleć, ale oni tego ci nigdy nie powiedzą. I to mnie boli, że ludzie tak naprawdę teraz dzielą się na te grupy i to jest ta ciągła wojna. I mnie to boli, no bo jest ta wojna okej, okay, ale bądźmy jednak sprawiedliwi i patrzmy na to tak, jak to wygląda, a nie róbmy z siebie fanboi i nie róbmy tych ogromnych wojen internetowych, które donikąd nie dążą, no bo do czego doprowadziły te wojny? No właśnie do tego, że Battlefield 3 praktycznie się niczym już nie różni od Modern Warfare, jeżeli chodzi o single player. No a zmiany w multi są chyba pokierowane tym, żeby, nie wiem, no, tak jak zawsze mówiliśmy, ukażualowić to wszystko, być
żeby było szybsze, już
bardziej przystępne.
Największym błędem i chyba tym, co można powiedzieć, że najbardziej zepsuło multiplayer, to są właśnie te strefy, które się uruchamiają z bliska. Ja nie wiem, jak można wytłumaczyć coś takiego. Sprawdźcie sobie Battlefield 3 blog i przeczytajcie ten wpis. To jest fakt, naprawdę są strefy, które się uruchamiają i tak z daleka na przykład strzał ze snajperki nie zabije, ale już z bliska tak, więc możesz strzelić w głowę z daleka i jeśli nie masz odpowiednich perków, to nie zabije. Dlaczego to zostało zrobione? Żeby wyrównać poziom. Przecież to jest idiotyzm.
No jest. Zgadzam się.
Nie, no to teraz to boli.
No dobra, no tak czy inaczej, ja z tej strony mogę powiedzieć, że to jest koniec moich narzekań. To był taki mój mały rant. Dzisiaj mało spałem, a właściwie dosypiałem przed nagraniem, więc jeśli jestem niewypoczęty, no to przykro mi, ale tak jest, musicie się z tym pogodzić. Battlefield 3 dla mnie przynajmniej to będzie gra, którą na pewno sprawdzę, ale obawiam się coraz bardziej i chyba kompletnie wycofuję się z preorderowania, z zakupu nowego egzemplarza w pełnej cenie, bo no po prostu czuję się oszukany.
No to skoro już taki wielki fan Battlefielda, no i Battlefielda Bad Company 2, jak Odin mówi, że wycofuje się z preorderu, no to to coś znaczy, tak? Myślę, że tutaj też powinni się wypowiedzieć nasi słuchacze i powiedzieć, co oni sądzą o Battlefieldzie 3. Być może już ktoś też dostał taki dostęp do tych mapek, jakie ty miałeś, albo nie wiem, no widzą te trailery i chcą się wypowiedzieć. My prosimy o to, bo my chcemy się dowiedzieć, co wy sądzicie o tym, co my mówimy, jakie są wasze odczucia, więc no po prostu czekamy na wasze komentarze, no i zmierzamy do zakończenia podcastu. No dobrze, no to kończymy ten odcinek DualShock Podcast. Było ciężko, jest już późno, jesteśmy zmęczeni. Nie było dzisiaj z nami Badona, nie było dzisiaj z nami Bladego, ale było Bladego, ale już wkrótce na stronie pojawi się projekt Bladego, projekt, który Blady już od dość dawna realizuje i...
Na literkę C.
Tak, już wkrótce będziecie mogli obejrzeć jego filmiki, to będzie na pewno bardzo ekscytujące, więc czekajcie. No i też od nas taka mała rzecz, słuchacze, taki apel do was. Jeżeli wy chcecie usłyszeć o czymś w podcaście, jeżeli na przykład widzieliście jakiś trailer jakiejś gry indie, albo nie wiem, coś co pominęliśmy, a chcielibyście usłyszeć, powiedzcie, napiszcie to w komentarzu, my na pewno weźmiemy to pod uwagę, jeżeli grono pedagogiczne stwierdzi, że warto to omówić, to na pewno to omówimy, więc no dajcie nam tematy, bo czasem zdarza się tak, że my siadamy do podcastu i tak naprawdę nie mamy specjalnie z czego wybierać, bo nic nas nie interesuje, więc...
Chcemy jednak wrócić do tej konwencji, która obowiązywała kiedyś, ale mimo wszystko czasami po prostu nie wiemy, za co powinniśmy się złapać, tak więc jeśli chcielibyście usłyszeć nasze najlepsze wspomnienia związane z jakąś sagą gier, albo jakieś komentarze odnośnie tego, co dzieje się na rynku, jakichś trendów, jakichś zachowań, to piszcie śmiało, dlatego że dla nas to jest bardzo ważne i wasze komentarze to tak naprawdę coś, co popycha nas do dalszego nagrywania. I tak, Jaruto, wiem, przekręty w elektronice i naśpiewanie się z Bragły za Sun.
Okej, no to w takim razie żegnamy się z wami już dzisiaj, no i żegna się z wami Bizon.
I żegna się z wami Odin.
I Cialny też się z wami żegna.
Czyli grupa Bot się z wami żegna.
Bot.
Nie, ja ostatnio robiłem wstęp, Odin.
No to niech Cialny zrobi.
Nie, ja robiłem w 74.
Dobrze.
No bo to
a ja robiłem w 36.
No, wiedziałem.
Ja robiłem kurwa w drugim.
Okej, okay, no to w takim razie do it.
Jak? Ale do it how?
Do it live.
Yes! Z jakimiś innymi wschodnimi, północnymi kulturami. A chuja, nie chcę mi się o tym gadać. Nie, to już jest naprawdę, to już jest, ja dzisiaj nie mam siły. Ja w sumie powinienem powiedzieć sorry, ale idę spać. Otóż Zomboid jest bardzo staroszkolnym, rzutowo-izometrycznym typem zombie apokalipsy, w której chodzi głównie o to, aby przetrwać, zebrać jak najwięcej resources, czyli wszystkich punktów żywnościowych. Boże, nie.
Dobrze, ciągniesz to.
Nie ciągniesz tego, czekaj, jeszcze raz. Ja mówię ci, że ja powinienem w ogóle dzisiaj powiedzieć, że już o tej godzinie już do widzenia, nagrywajcie sami. Punkty żywnościowe, kurwa.
Co to jest, kurwa, Caritas?
Ale wiesz, bo ja na przykład, ja mam tak, ja w głowie resources i chuja, nie przetłumaczę tego na polski. Tak? Poważnie, teraz nawet jeszcze nie wiem.
Ale ja cały czas próbuję to w UBI moim wykombinować i to są, no nie wiem, mi wchodzi do UBA składniki na przykład.
Zasoby, kurwa.
Asortyment.
Remament!
I rachunek
asortyment. O, Google Translate mówi bogactwo. Musisz zbierać bogactwa. O tak. Trailerem, który ukazał się ostatnio, reklamuje piękną kurwa, nie wiem co chcę powiedzieć w ogóle. Nie wiem, po prostu nie wiem. Zaczynam mówić, nie mam pomysłu, bawię się słomką w tym w kuflu i wiesz.